Moi drodzy, kolejny dzień, już ostatni dzień rekolekcji, który jakby wieńczy to wszystko, co przeżywaliśmy przez te dni. To, co jest ważne, to, że rekolekcje i tematy w czasie rekolekcji, one ze sobą się łączą, jedno z drugiego wypływa, dlatego jest tak ważne też, żeby uczestniczyć w całości, bo wtedy mamy takie doświadczenie właśnie jakby patrzymy na rzeczywistość naszej wiary i jakby zaczynamy bardziej rozumieć. Myślę, że warto jakby wrócić od początku. Powiedzieliśmy sobie o Bożej miłości, odkrywaliśmy na nowo miłość Pana Boga do człowieka, która to miłość jest trudna i przysłonięta często grzechem. To grzech sprawia, że nie potrafię doświadczyć Bożej miłości, nie potrafię na Pana Boga popatrzeć tak, jak się powinno patrzeć. Szatan ciągle wykrzywia obraz Pana Boga. Ciągle robi wszystko, żebyśmy inaczej patrzyli na Pana Boga, żeby był ten obraz wykrzywiony. Ale Bóg przychodzi nam z pomocą, ponieważ znalazł rozwiązanie już w zasadzie na początku, kiedy zapowiedział zbawienie w Jezusie. Już kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Pan Bóg zapowiedział właśnie niewiastę, zapowiedział jej potomstwo, czyli Jezusa Chrystusa, i że dokona się zbawienie w Jezusie Chrystusie. I kiedy przychodzi Jezus Chrystus na ziemię, On dokonuje zbawienia. Odkupił człowieka, zapłacił za nas ten dług, zapłacił za nas tą kaucję swoim życiem, oddał życie za nas. I teraz to zbawienie my realizujemy we wszystkich czasach, po dzień dzisiejszy i na wszystkich kontynentach. Realizujemy przez co? Przez wiarę, bo jesteśmy zaproszeni do wiary i przez nawrócenie. Nawrócenie jest pewnym procesem, jest drogą przemiany serca. W nawróceniu nie chodzi o to, żeby od razu się nawrócić, przemienić się w ciągu jednej minuty. To jest droga kształtowania swojego serca, sumienia, kształtowania swojego życia chrześcijańskiego. I o tym słyszeliśmy, mówiliśmy wczoraj. I teraz tak, zobaczmy, kiedy człowiek postanawia żyć nawróceniem, to mamy takie doświadczenie, że ono jest nietrwałe. Idziemy do spowiedzi, spowiadamy się, jakiś czas jesteśmy bez grzechu. Zależy kto, czasami wytrwamy tydzień, dwa, miesiąc, a czasami nawet dwóch dni nie wytrwamy i wracamy do tych samych grzechów. Dlaczego nawrócenie nie jest trwałe w nas? Dlatego, że nie mamy mocy. Nie ma mocy w nas, a moc jest u góry, moc z wysoka. O tej mocy z wysoka mówi Jezus, że gdy Duch Święty przyjdzie na was, wstąpi na was, otrzymacie Jego moc. I kochani, zobaczmy na rzeczywistość Ducha Świętego, która to rzeczywistość jest troszeczkę jakby za mgłą. Bo gdyby się tak zapytał każdego z was, kim jest Bóg Ojciec, pewnie byście odpowiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, a kim jest Duch Święty. Czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr pyta się pewnych ludzi, którzy byli już ludźmi wierzącymi, którzy nauczali już w imię Jezusa, czy otrzymaliście Ducha Świętego. A oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że Duch Święty jest. A nauczali w imię Jezusa, to już było chrześcijaństwo. Zobaczmy, że Duch Święty jest rzeczywistością, jest osobą, trzecią osobą Pana Boga, ale jest taką rzeczywistością, która tak naprawdę wymyka się człowiekowi spod kontroli, w sensie takiego rozumowego popatrzenia. Bo potrafimy sobie wyobrazić Boga Ojca, potrafimy sobie wyobrazić Jezusa, bo Jezus przyjął ludzkie ciało, ale Ducha Świętego nie potrafimy. Raz Pismo Święte ukazuje nam jako gołębice, raz jako płomyki ognia, raz Jezus mówi o Duchu Świętym jak o wodzie. A więc to jest trudny temat, ale bardzo ważny temat, który przeżywamy w czasie rekolekcji. Duch Święty jest nazwany obietnicą Ojca i Syna, ponieważ został obiecany w Starym Testamencie, szczególnie w księdze Ezechiela czy u proroka Joela, tam jest dużo takich fragmentów, gdzie Bóg zapowiada, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Wasze córki, wasi synowie będą prorokować. Zamienię wasze serce kamienne w serce cielesne. A więc uzdolnię wasze serce do tego, żeby żyło przykazaniami. Żeby zachowywało Boże przykazania. Ale kiedy otwieramy karty Nowego Testamentu, widzimy, że Jezus również zapowiada Ducha Świętego w wielu miejscach. W Ewangelii Świętego Łukasza słyszymy słowa: Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Da Ducha Świętego. Ale uwaga, tu jest warunek. Komu da? Tym, którzy Go proszą. O Ducha Świętego trzeba prosić. Duch Święty przychodzi wtedy, kiedy ja Go przyzywam. To jest pewna tajemnica, że doświadczenie Ducha Świętego mogę zdobyć wtedy, kiedy będę Go przyzywał, kiedy będę prosił, żeby On przyszedł do mojego serca. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Słyszymy takie słowa w Dziejach Apostolskich. Jezus opowiada, że wkrótce apostołowie zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. I dalej, to co przed chwilą powiedziałem, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Zapowiada to przed swoim wniebowstąpieniem i mówi, że będziecie świadkami wtedy, kiedy Duch Święty stąpi na was, czyli kiedy otrzymacie moc wysoka. Być świadkiem to nie tylko, tak jak tutaj słyszeliśmy, mówić o doświadczeniu Pana Boga. Być świadkiem to przede wszystkim żyć po Bożemu. Jestem świadkiem Chrystusa, świadkiem działania Pana Boga we mnie wtedy, kiedy jestem pobożny. To znaczy, żyję po Bożemu. To znaczy, to słowo oznacza. Czasami mówimy, ktoś jest pobożny, bo widzimy, jak on się modli, jak ma ręce złożone. To nie jest pobożność. Pobożny. Dlaczego? Bo żyje po Bożemu. A żyć po Bożemu to nie tylko się modlić, ale w codzienności podejmować konkretne wyzwania. I to jest ta pobożność. Moc wysoka, która sprawia, że człowiek staje się świadkiem Jezusa, czyli daje świadectwo prawdzie. Jeżeli przyjmuję Ducha Świętego, modlę się o Ducha Świętego, to ja nie mam problemu z tym, żeby w piątek pościć. Nawet jak mnie ktoś mięsem poczystuje. Bo Duch Święty zamieszkał we mnie i On mnie uzdalnia do tego. Ja nie mam problemu z tym, żeby nie pójść żeby zrezygnować z zabawy czy z jakiejś rozrywki w Wielkim Poście. Nie mam problemu z tym, żebym stanął w obronie wiary, w obronie Kościoła, kiedy ktoś krytykuje, kiedy ktoś opowiada głupoty. Bo ja mam Ducha Świętego. Jeżeli mam Ducha Świętego, to też nie mam problemu stanąć tutaj na środku i powiedzieć świadectwo, tak jak przez te dni słyszeliśmy. To jest Duch Święty. Powiem tak szczerze, że jako kapłan, jako ten, który posługuje słowem, też kiedyś bardzo się obawiałem, jak ja będę mówił kazania. Mama nawet do mnie mówiła: synu, jak ty będziesz mówił kazania? Jak ty się wysłowić nie potrafisz? To była wielka obawa. Jak to będzie? Kiedy byłem neopresbiterem w pierwszej parafii, były misje w Szówsku. Przyjechał świętej pamięci już ksiądz Józefczyk, znany w Polsce taki misjonarz, rekolekcjonista. Prowadził te misje. Potem w drugim roku był ksiądz Mieczysław Nowak, profesor z Warszawy. I ja tak patrzyłem przez te 2 lata na nich. Myślę, to jest niewyobrażalne, to nie dla mnie. Gdzie wychodził o godzinie 8:00, była msza dla dorosłych czy dla chorych. Potem była szkoła jedna, szkoła druga, jedna grupa, druga grupa. Do godziny 13:00 dopiero zszedł do kuchni na picie kawy. Dla mnie wtedy to było niewyobrażalne. Myślę, jak to tak można? Ja musiałem mieć napisane wszystko, wyrysowane, żeby cokolwiek powiedzieć. Minęło 20 lat od tego czasu. I ja widzę, że można tak, ale potrzeba mocy z wysoka. I to nie jest zasługa, chociażby zasługa moja, czy że ja sobie to wyprosiłem, czy nie wiem, wyćwiczyłem. Ja widzę, że to jest moc wysoka. Bo to Duch Święty uzdalnia. Bo czasami jest tak, że człowiek sobie coś wyćwiczy. Nawet aktor wyćwiczy jakąś rolę, ale zdarza się, że coś nie wyjdzie. Czasami jest taki dzień, że w ogóle nie idzie. A ja mam takie doświadczenie, że nawet jak mi nie idzie, to idzie. Nawet jeżeli ja wiem, że mi nie poszło, bo wiem, że mówię głupoty, bo mój umysł mi to podpowiada, to przychodzą ludzie, proszę księdza, niesamowitą rzecz się odpowiedział w tym jednym zdaniu. I to jest doświadczenie Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia, że właśnie między głoszącym a słuchającym jest wielka przepaść. Bo czasami zdarza się, że to jest taki lapsus czasami językowy, że człowiek nawet herezję powie, coś tam powie nie tak. Ale ci, którzy słuchają, wy tego nie słyszycie. To znaczy nie dotrze to do świadomości człowieka, to jest Duch Święty. On tak kieruje słowami, tak kieruje myślami, żeby po prostu dokonało się to, czego On chce. I moi drodzy, właśnie to jest ta moc wysoka, która sprawia, że my jesteśmy świadkami. I myślę, że ona jest dla każdego. To nie jest tak, że tylko ksiądz czy animatorzy mogą to robić. Każdy z nas, jeżeli się modli do Ducha Świętego, to potrafi zaświadczyć. Dalej czytamy, od was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem w Ewangelii Świętego Jana. Jezus mówi, że wszystkiego nauczy nas Duch Święty i przypomni, co wam powiedziałem. I to jest to doświadczenie również prowadzenia przez Ducha Świętego, w moim przypadku jako kapłana, jako tego, który posługuje Słowem, ale w rzeczywistości na przykład ludzi świeckich, w rzeczywistości waszego życia, waszej codzienności, to się wyraża właśnie w życiu rodzinnym, zawodowym. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przychodzi z mocą, przypomina nam pewne słowa, nie wiem, daje nam pewne natchnienia, że człowiek wie, jak się zachować. Na przykład rodzice. Werbeć rośnie mały, czasami zada takie pytanie, że człowiek buzię otwiera i nie wie, co mu powiedzieć. A jeżeli jestem otwarty na Ducha Świętego, to Duch Święty podpowiada, jak się zachować w takiej sytuacji. Albo ktoś się zachowa tak, albo inaczej i my nie wiemy, jak zareagować. Nieraz są takie bardzo trudne sytuacje w życiu, w rodzinie, w pracy. I Duch Święty przypomina nam. Duch Święty daje nam słowo, daje nam poznanie, w jaki sposób się mamy zachować. I to jest piękne. Jeżeli my potrafimy odkryć osobę Ducha Świętego w swoim życiu, to chrześcijaństwo staje się naprawdę piękne. Bo zobaczcie, do tej pory mówiliśmy o grzechu, że grzech nie pozwala nam, zamyka nas na miłość Pana Boga, o krzyżu, o zbawieniu, to wszystko było takie. Ale teraz, kiedy odkrywamy Ducha Świętego, to widzimy, że to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, ono jest możliwe w naszym życiu do zrealizowania dzięki Duchowi Świętemu. Bo to On uzdalnia człowieka. On przypomina nam właśnie wszystko. W Dziejach Apostolskich jest opisane zesłanie Ducha Świętego. I tutaj mamy fragment tego, kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. W wieczerniku są apostołowie wraz z Maryją. Jezus wstąpił wcześniej do nieba. Oni się zamknęli, są wystraszeni. Do tej pory Jezus był z nimi, teraz zostali sami. To tak jak dzieci, jakby brakło rodziców, nagle zostają sami. I co robić? A jeszcze na dodatek Żydzi są na nich wrogo nastawieni. I modlą się. Trwali jednomyślnie na modlitwie, czytamy w Dziejach Apostolskich. Jednomyślnie. I owocem tej modlitwy jest wstąpienie Ducha Świętego. Zobaczmy. Owocem modlitwy jest wstąpienie Ducha Świętego. I w tym momencie przyjmuje się powstanie Kościoła. W tym momencie, kiedy wstępuje Duch Święty w wieczerniku i apostołowie wybiegają na zewnątrz, aby głosić, ewangelizować, czyli podejmują misję, rodzi się Kościół. Bo istotą Kościoła jest misyjność. Istotą Kościoła jest ewangelizacja. Jeżeli my nie będziemy głosić Słowa Bożego, nie będziemy ewangelizować, to Kościół straci swoją tożsamość. Jeżeli Kościół się zamknie tylko do odprawiania nabożeństw, jeżeli tylko zamkniemy się do wspólnej, nie wiem, kółka wzajemnej adoracji, jeśli będziemy spotykać na kawie, każda grupa się spotka, akcja, krąg i tak dalej, zjemy ciasteczko, wypijemy kawę, posiedzimy i na tym się skończy, to bardzo szybko Kościół umrze. Kościół musi iść na zewnątrz. Zobaczcie, taka tożsamość, to jest doświadczenie moje z pracy już w diecezji, nie tylko w parafii, ale przez wiele lat wcześniej w Ramie, z młodzieżą, kiedy pracowałem. To jest takie właśnie doświadczenie tej misyjności, wychodzenia, głoszenia Ewangelii i patrzenia na różne na przykład wspólnoty. Był taki czas, kiedy też jeździłem po parafiach zakładać grupy Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Zakładałem w Dynowie, zakładałem w Warze, gdzieś tam jeszcze w Iwoniczu na zmianę z księdzem Janem. I miałem doświadczenie różnych grup. I potem się okazywało, że po 2-3 latach, po 5 latach ta grupa umiera. I co się okazywało? Dlaczego umierała? Dlatego, że zabrakło misyjności w tej grupie. Oni się zamknęli. Kilka roczników, tak, no, rocznik wyżej, rocznik niżej i to było takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Młodsi nie mieli dostępu, byli na boku. Inni, nie, bo to jest jakaś grupa taka, prawda, z wyższych sfer. I nie było następnych. I nagle w ciągu 2 lat wszyscy poszli na studia i grupy nie ma, bo się nie zatroszczyli o nowych. I podobnie może być w różach różańcowych, w akcji katolickiej, w kręgu, wszędzie. Jeżeli my się nie zatroszczymy o kolejnego członka naszej wspólnoty, a szerzej mówiąc o kolejnego członka Kościoła, to będziemy umierać. I tutaj się rodzi właśnie Kościół, ponieważ Kościół jest misyjny. I zobaczmy, co się zdarzyło, co się wydarzyło w tym wieczerniku i jakie są skutki zesłania Ducha Świętego. Skutki Pięćdziesiątnicy. Po pierwsze, odwaga. Otrzymali odwagę. Do tej pory, tak jak mówiłem, byli wystraszeni, zamknięci, ale kiedy doświadczyli mocy z wysoka, wybiegają na zewnątrz wieczernika i są odważni, głoszą Ewangelię. Do tego stopnia, że prawie wszyscy apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w konsekwencji za ileś tam lat. Oddali życie w sposób właśnie męczeński, tylko święty Jan umarł naturalnie. Odwaga, która prowadzi nawet do oddania życia. I zobacz, i kiedy otwierasz się na Ducha Świętego, kiedy rzeczywiście Duch Święty działa w tobie, to ty masz odwagę. Ty nie boisz się stanąć na środku, powiedzieć świadectwa, nie boisz się przeczytać czytania, zaśpiewać psalmu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście inni, którzy nawet nie są katolikami, też czytają, występują publicznie, bo to jest też kwestia jakiegoś obycia też, takiego też technicznego, prawda, opanowania stresu. Ale patrząc z perspektywy właśnie działania Ducha Świętego, to Duch Święty daje nam rzeczywiście odwagę do tego, żeby wyznawać wiarę, żeby się przeżegnać przed kapliczką, żeby zaświadczyć właśnie w różnych sytuacjach życiowych, że jestem człowiekiem wierzącym, żeby się nie chować głowy. I dalej, kolejnym skutkiem jest mądrość i zrozumienie. Przez 3 lata Jezus im tłumaczył, dokonywał cudów na ich oczach, oni tego nie rozumieli. Jezus im mówił, ile mam was cierpieć? Oni nie rozumieli tajemnicy Jezusa. Co Jezus w ogóle, po co on przyszedł, co chciał. Ale kiedy zesłał Ducha Świętego, oni zrozumieli. Święty Piotr wychodzi na zewnątrz, głosi katechezę 3 minuty, nie tak jak ja 30, tylko 3 minuty mówił i nawróciło się 3000 dusz. To ja tu nie mam żadnej mocy, bo nie wiem, czy się ktoś nawrócił. 3000 w ciągu 3 minut, czyli gdybym miał moc taką jak święty Piotr, to by się to musiało nawrócić połowę Podkarpacia. Ale zobaczmy, to jest właśnie mądrość, odwaga, mądrość i zrozumienie. Święty Piotr nie miał książek teologicznych, nie uczył się teologii, bo nie było teologii, nawet Nowego Testamentu Pisma Świętego nie było, bo się wszystko, historia się tworzyła dopiero. I wychodzi i głosi. I to przemówienie świętego Piotra w Dziejach Apostolskich jest wzorcowym przemówieniem, na którym jakby bazujemy my dzisiaj, na przykład w seminarium księża, czy w różnych wspólnotach, jakby patrzymy schemat, co tam Święty Piotr mówił. I to jest niesamowite. Mądrość daje Duch Święty. Tak samo dzisiaj daje mądrość, nie tylko księdzu, ale tak samo wam. Czy ja mam zrozumienie, jestem w stanie zrozumieć Pismo Święte. Czasami ktoś mówi, proszę księdza, Pismo Święte jest trudne. Ale właśnie, trudne, natomiast matematyka nie jest trudna. Chemia, jakieś tam inne przedmioty. Niektóre to w ogóle są trudne rzeczy. Prawo, ktoś dzwoni do księdza i mówi takim językiem, proponuje mi coś, albo rozmawia ze mną, albo idę do biura coś załatwić. To tak jakby po chińsku ktoś do mnie mówił, bo ja go nie rozumiem. Bo nie znam tej terminologii. I on mi może kit wcisnąć. Ja mogę podpisać umowę każdą, bo ja się nie znam na tym. I podobnie jest w rzeczywistości duchowej, kiedy czytamy Pismo Święte. Jeżeli my nie znamy Pisma Świętego, nie rozumiemy tej mowy do końca. I dlatego trzeba nam prosić właśnie o mądrość i zrozumienie, żeby Duch Święty dał nam mądrość, żebym zrozumiał fragment Pisma Świętego. I kiedy ja mam Ducha Świętego, to Duch Święty daje mi zrozumienie. Ale to się nie dokonuje w ciągu minuty. To się dokonuje w ciągu godziny, pół godziny. Jak klękniesz nad tekstem, weźmiesz tekst do ręki, będziesz medytował. Po godzinie dopiero, to już Pan Bóg ma swój czas, ja tylko tak trochę przykładowo mówię, ale tak jest. Czasami jest tak, że nieraz klęczę, modlę się, czytam po raz tysięczny ten sam tekst i myślę, to już to czytałem tyle razy, w zasadzie co ja tu nowego znajdę, co ja tu nowego powiem. I w 30 minucie adoracji, kiedy mam wychodzić, dostaję światło. I odkrywam nową myśl z tego samego tekstu, który już przerabiałem go tyle razy. To jest Duch Święty, który daje zrozumienie. Dalej, trzecia rzeczywistość to jest uzdolnienie do modlitwy i do uwielbienia. Zobaczmy, że apostołowie zaczęli uwielbiać Pana Boga, modlić się w językach. To Duch Święty jakby prowokował, Duch Święty uzdalniał ich. Dzisiaj, kiedy mówisz, że nie umiesz się modlić, że mi się nie chce modlić, że czasami jest taki dzień, gdzie ta modlitwa nie idzie, to módl się do Ducha Świętego. Święty Paweł pisze, że Duch będzie wstawiał się za nas w błaganiach, których my słowami nie potrafimy wyrazić. Proś Ducha Świętego, żeby to była modlitwa. Nawet jeżeli słowami się nie umiesz modlić, to przychodząc na adorację Najświętszego Sakramentu, siedząc w ciszy, poproś, Panie Jezu, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, aby to był czas modlitwy dla mnie. I nie musisz nic mówić. I wychodzisz po pół godziny, jesteś innym człowiekiem. To takie jest opowiadanie ksiądz Wianej, to chyba znane, kiedyś wchodzi do swojego kościoła i patrzy, a tam siedzi Pan w kościele i się tak patrzy, się pyta, co Pan tu robi, tak nic nie mówi, nic się nie modli, a tak zasiedzę. No i co, i tyle? No mi tyle wystarczy. To jest modlitwa moja. Posiedzę, odpocznę, napatrzę się na Pana Boga, posłucham i wracam do pracy. To jest modlitwa. Czasami my tego nie rozumiemy. Co to jest modlitwa kontemplacyjna, czy medytacja? Oczywiście to jest doświadczenie osób duchownych, bo my to mamy jakby na co dzień, ale to jest dla każdego. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że modlić się to musimy mówić coś. Musimy Pana Jezusa zagadać. Nie, to nie o to chodzi. Pan Jezus doskonale zna nasze problemy, to, o co będziemy Go prosić. Modlitwa nie jest Jemu potrzebna. Modlitwa potrzebna jest nam. Słyszeliśmy to, co Ola mówiła. Modlitwa potrzebna jest mnie. Ona mnie przemienia. Nie zawsze przemienia świat. Przemienia świat, ale przeze mnie. Jak ja się zmienię, jestem inny dla świata, to i świat się wokół mnie zmienia. Moi drodzy, to są trzy skutki zesłania Ducha Świętego. Co zrobić, żeby Duch Święty stąpił i żebym był otwarty na Ducha Świętego, żeby On był w moim życiu? Tu są takie warunki: pragnąć i wierzyć, modlić się w jedności, otwarcie i posłuszeństwo. To są te rzeczy, które jakby powinny być obecne w życiu każdego chrześcijanina, pragnienie i wiara. Pragnąć. Jezus mówi, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący. Duch bowiem nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony. To jest dalsza część tego tekstu. Jezus mówi, jeśli jesteś spragniony, a wierzysz, przyjdź i pij. I mówi to o Duchu Świętym, że dostaniesz Ducha Świętego. Tutaj porównuje Ducha Świętego do wody. Modlitwa w jedności. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. Ważne, żeby modlitwa była też wspólnotowa, jednomyślna, żeby tutaj nie, na modlitwie się nie dokonywały jakieś tam rozgrywki nasze, takie ludzkie, to, tamto, a ja głośniej, a ja lepiej się pomodlę, a ja ładniej zaśpiewam. To są czasami takie nasze ludzkie jakby doświadczenia. Czasami na tą modlitwę, kiedy idziemy na modlitwę, oczekujemy nieraz takich, my to nazywamy fajerwerków. Dzisiaj modne jest jeżdżenie po modlitwach, gdzie się odbywają modlitwy, znaczy msze i nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. I przypuszczam, że wielu z was pewnie jeździ. I bardzo dobrze, że takie modlitwy są. Ale chodzi o to, żeby też zdrowo popatrzeć na tą rzeczywistość. W czasie każdej mszy świętej Jezus może cię uzdrowić, bo to jest ten sam Jezus. To jest ten sam Jezus. To nie kapłan uzdrawia. W czym jest problem? Problem jest w mojej wierze. Wiara. Jeżeli uwierzysz, to rzeczywiście cud się dokona. Dlaczego więcej cudów się dokonuje na przykład w sanktuariach? Dlatego, że tam ludzie jadą, tam się budzi wiara. Jeżeli jadę na spotkanie z księdzem, który prowadzi modlitwę o uzdrowienie, tam się budzi moja wiara. A jak idę do swojego parafialnego kościoła, to idę odstać, bo trzeba, bo jest niedzielna msza. No właśnie, tu jest problem, że się nie budzi wiara. Idę na tą samą Eucharystię. Kapłan ma taką samą moc. Tylko pytanie, właśnie, my szukamy czasami takich cudowności. Dalej, otwarcie się i posłuszeństwo. Zaczęli mówić językami tak, jak Duch pozwala mówić. A więc tak, jak mi Duch pozwala mówić. Jak mnie Duch prowadzi, to tak jakby, to jestem otwarty, jestem posłuszny Duchowi Świętemu. I moi drodzy, idąc dalej, zobaczmy, że Duch Święty jest obecny dzisiaj w Kościele, w sakramentach świętych. W każdym sakramencie jest obecny Duch Święty i możemy Go spotkać. I tylko trzeba sobie uświadomić. W momencie Chrztu Świętego wstępuje na nas Duch Święty, czyni nas dziećmi Bożymi. Dalej, w sakramencie Eucharystii jest obecny Duch Święty, który sprawia, że chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. Proszę się wsłuchać w czasie mszy świętej, jaką modlitwę kapłan odmawia przed konsekracją, czyli przed tym podniesieniem. Kapłan przyzywa Ducha Świętego, niech wstąpi Duch Święty i uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią Pana Jezusa. To nie kapłan przemienia, tylko prosi, żeby Duch Święty wstąpił i żeby Duch Święty dokonał cudu przemiany. Sakrament małżeństwa. Ślubujecie sobie wierność, miłość, uczciwość, ale to Duch Święty jest tym spoiwem, tym klejem, który łączy was. Jeżeli zabraknie w małżeństwie modlitwy, zabraknie sakramentów, zabraknie właśnie wiary, to trudno będzie małżeństwo utrzymać. Bo po ludzku to jest bardzo trudne. Ale jeżeli się modlę do Ducha Świętego, jeżeli mam Ducha Świętego, to On sprawia, dokonuje cudów. Dalej, sakrament bierzmowania. Duch Święty wstępuje w sakramencie bierzmowania po to, żebyśmy mieli odwagę do głoszenia Słowa Bożego. Żeby być odważnymi świadkami. I sakrament pokuty. Zobaczcie, sakrament pokuty również. Duch Święty w konfesjonale. Kapłan udziela rozgrzeszenia, udziela nauki, ale to Duch Święty podpowiada kapłanowi, co w danym momencie powiedzieć. Ja nie wiem, ja nie znam człowieka, który się spowiada. To, co powie, no czasami trafię, czasami nie trafię, tak po ludzku. Ale to Duch Święty sprawia, że jakby podpowiada, z jakim słowem przyjść. I bardzo ważne jest, żeby to był i kapłan się modlił do Ducha Świętego, i ten, który się spowiada. To wtedy jest o wiele łatwiej jakby o to kierownictwo duchowe. Idąc dalej, tutaj mamy wypisane owoce Ducha Świętego. Kto żyje w Duchu Świętym, jest radosny, ma pokój w sercu, jest cierpliwy, dobry i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie cechy to są właśnie cechy tych, którzy żyją w Duchu Świętym. Duch Święty prowadzi do wspólnoty, i to jest ostatni już temat, który chcę w czasie tych rekolekcji poruszyć. Duch Święty zawsze jest duchem wspólnotowości. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest jedność. Tam, gdzie nie ma jedności, tam nie ma Ducha Świętego. Tam, gdzie rozpada się wspólnota, rozpada się małżeństwo, gdzie w parafii nie ma jedności, tam jest zły duch, nie Duch Święty. Bo zły duch jest tym, który oskarża, który kłamie, który mataczy, który robi wszystko, żeby poróżnić człowieka. To jest zły duch. Im więcej jest takich sytuacji w parafii, gdzie się różnimy, gdzie są jakieś problemy takie, się tworzą niejakie, to trzeba pamiętać, że to jest działanie złego ducha. I nie dać się skusić, i nie dać się wciągnąć w coś takiego. Jakieś głupie plotki, jakieś doszukiwania się czegoś i tak dalej, i tak dalej. Bo to zły duch wykorzystuje człowieka. Duch Święty zawsze prowadzi do wspólnoty i buduje tą wspólnotę. Wspólnota uczniów Jezusa. Pierwsza wspólnota. Jezus powołał uczniów, spośród których wybrał 12, ustanowił ich apostołami. I później ta wspólnota jakby rodzi kolejne wspólnoty. Rodzi się Kościół i do dnia dzisiejszego jakby Kościół się rodzi właśnie poprzez te wspólnoty. Ale to wszystko prowadzi Duch Święty. Wspólnota jest konieczna. I dzisiaj, kiedy mówimy o wspólnocie, to jest na poziomie parafii, bo trudno mówić o Kościele powszechnym, ale powiedzmy sobie na poziomie parafii. To jest wspólnota. Wspólnota jest spotkaniem z Jezusem. Chcesz spotkać Jezusa, iść do wspólnoty. Trwając we wspólnocie parafialnej, spotykamy Jezusa w czasie Eucharystii, w czasie nabożeństw, w drugim człowieku. Dalej, spotkanie Jezusa właśnie w drugim człowieku, dla wzajemnej troski o siebie. To jest na poziomie parafii, ale schodzimy niżej, do mniejszych wspólnot. Również w małych wspólnotach to samo się dokonuje. Spotykam Jezusa w tych małych wspólnotach. Po co są małe wspólnoty? Po to, że w dużej wspólnocie jestem anonimowy. I nam się wydaje, że a to ja taka biedna myszka gdzieś tam w kącie pod chórem przesiadny i nikt mnie nie widzi, nie każą czytać, o tak przesiedzę i w zasadzie. I czasami nie mam doświadczenia. Chciałbym coś powiedzieć, podzielić się czymś, ale kiedy wchodzę do małej wspólnoty, to jest okazja, żeby każdy coś powiedział na temat Pisma Świętego. Jest okazja, żebym zadał pytanie, żebym się pomodlił. A więc mała wspólnota jakby wyciąga mnie z tej anonimowości. Mała wspólnota pokazuje też moją godność. Jestem takim samym człowiekiem jak inni. Potrafię tak samo się modlić jak ksiądz. Potrafię mówić świadectwo tak jak inni animatorzy. Ale ja muszę się wydobyć, muszę wyjść z tej wspólnoty. Z tej takiego tłumu. Kochani, idąc dalej, powoli już lądujemy. W Dziejach Apostolskich widzimy, w jaki sposób wspólnota Kościoła się rodziła i trwała. Słyszymy, że trwali oni we wspólnocie, w nauce apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwie. Tutaj brakuje tylko słowa wspólnota, gdzieś przypadkowo się nie zapisało, ale trwali oni w nauce apostołów. Co to jest nauka apostołów? To jest Słowo Boże, bo apostołowie przekazywali to, co usłyszeli od Jezusa. A to, co usłyszeli od Jezusa, później zapisane zostało w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Trwali w nauce apostołów, czyli Kościół, pierwsza wspólnota trwała w takich czterech filarach. Najpierw Pismo Święte, Słowo Boże. Bez Słowa Bożego wspólnota nie wytrwa. Dalej, trwali oni w łamaniu chleba, czyli w mszy świętej. Eucharystia była nazywana łamaniem chleba. Eucharystia jest istotą chrześcijaństwa, istotą katolicyzmu. Zobaczmy, że na Eucharystii się spotykamy w Kościele przede wszystkim. To jest jakby fundament. trwali w modlitwie i we wspólnocie. We wspólnocie to znaczy być wiernym wspólnocie, nie opuszczać spotkań wspólnoty. Czasami ktoś mówi, a co tam jednego zabraknie w kościele, to nic się tam nie stanie. Ale może rzeczywiście nic się nie stanie w danym dniu, ale jak Cię będzie brakowało coraz częściej, a jak będzie brakowało coraz więcej ludzi, to ta wspólnota będzie coraz słabsza. Proszę sobie wyobrazić budynek, swój dom piękny albo kościół i wyciągnąć z niego jedną cegłę. Będzie stał kościół czy dom? Będzie. A jak wyciągniemy drugą cegłę, a potem trzecią, to się zawali w końcu. I mówimy tutaj o wspólnocie, żeby trwać i być wiernym właśnie spotkaniu. I ostatnia rzecz to jest modlitwa. Trwać w modlitwach. Modlitwa, bardzo ważne jest, żebyśmy trwali w osobistej modlitwie, bo tutaj możemy pokazać jakby to, że jak ja nie będę trwał w modlitwie, to ja nie wytrwam w postanowieniach rekolekcyjnych, postanowieniach pospowiedzi świętej. Po pierwsze, modlitwa osobista, mój kontakt z Bogiem osobisty. Z modlitwy osobistej rodzi się modlitwa małżeńska, a z modlitwy małżeńskiej rodzi się modlitwa rodzinna, czyli razem z dziećmi. Ten, kto się nie modli osobiście, nie będzie miał odwagi modlić się ze swoim mężem czy ze swoją żoną. To będzie bardzo trudne. Tylko ci małżonkowie, którzy mają doświadczenie modlitwy osobistej, mają relację z Panem Bogiem, dla nich nie ma problemu, żeby wspólnie się pomodlić jako małżeństwo. A jak dla nich nie ma problemu w modlitwie, to też nie będzie problemu, żeby zaprosić do tej modlitwy dzieci. W różny sposób. Małe dzieci dobierzemy od razu z przymusu, choć będziemy paciorek mówić, ale potem, kiedy ktoś podrasta, jest nastolatkiem, to się już buntuje. To wtedy trzeba też mądrości, modlić się Ducha Świętego. Jak to zrobić? No, trudno brać nastolatka czy nastolatkę, klękaj tu przy łóżku, będziemy się modlić. Trzeba trochę wolności. A może by zaproponować modlitwę na przykład przed posiłkiem. Zanim pomodlę się, pobłogosław Panie te dary, to odmówimy modlitwę Ojcze Nasz. I to jest, trzeba szukać rozwiązań różnych, takich właśnie w modlitwie. Ja pamiętam doświadczenie no, takie domowe w rodzinie, kiedy ja przyjeżdżam do domu, brat jest księdzem, też przyjeżdża do domu i ktoś myśli, no to tam pewnie nabożeństwo odprawiacie w domu. Nie. Nie ma kiedy też klęknąć do wspólnej modlitwy. To jest takie no szukanie rozwiązania, bo tak, ten idzie wcześniej spać, ten później, tu jeszcze mam zaległy brewiarz i tak dalej. No, trzeba było wymyślić jakąś formę. I powiem szczerze, rzeczywiście najlepszą formą dla nas jest właśnie modlitwa przy posiłku. Czyli przed śniadaniem, kiedy zasiadamy wspólnie do śniadania, modlitwa Ojcze Nasz, to weźmy, czyli pacierz ten ranny wspólny. Bo oprócz tego, że bo jako kapłani musimy odmówić brewiarz, rozmyślanie i tak dalej, więc to jest jakby inna rzecz. Ale wspólna modlitwa, chociażby chwileczkę, ale trzeba znaleźć sposób. To nie będzie tak, że w każdej rodzinie tak samo się będziemy modlić. Nie, nie da się. A tym bardziej, jak jest młodzież dorastająca. Moi drodzy, kończąc, chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żeby szukać doświadczenia Pana Boga właśnie w tej codzienności naszej. Szukać doświadczenia Pana Boga w tych trudnych sytuacjach życiowych, szukać Go też na modlitwie. Czasami jest tak, że my przeżywamy różne doświadczenia, narzekamy na wszystko i dookoła, na wszystkich, a zapominamy o tym, że a może by się pomodlić, może by popatrzeć na wydarzenie, które jest udziałem mojego życia przez pryzmat Ewangelii. I zapytać się Pana Jezusa, dlaczego to się dzieje w moim życiu. Albo może nie dlaczego, tylko po co. Po co się to dzieje? Co z tego ma wyniknąć, że przyszła na mnie choroba? Co z tego wynika, że nie układa mi się w pracy? Dlaczego mam problemy w małżeństwie? Myślę, że warto takie pytania stawiać i przede wszystkim budować swoją wiarę, swoje chrześcijaństwo, swój katolicyzm właśnie na Ewangelii.
Drogi księże Mariuszu, w imieniu naszej wspólnoty parafialnej dziękuję czcigodnemu księdzu za wygłoszone nauki rekolekcyjne. Dziękuję za słowa prawdy, które czasami były gorzkie i przykre, bo obnażały nasze słabości, wady i zatwardziałość sumienia. Za słowa pełne otuchy i nadziei. Za słowa, które wzruszały, gdy dzieliłeś się z nami swoim spotkaniem z Bogiem. I wreszcie za słowa, które zachęcały do ciągłego powstawania z upadków, szczerego i bez zakłamania spojrzenia w swoją duszę, otwarcia się na miłosierdzie Boże. Będziemy starać się nie chować przed Chrystusowym wzrokiem i stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Już niedługo razem z Marią Magdaleną staniemy przy pustym grobie Pana. Życzymy wszyscy, aby zmartwychwstały Chrystus obdarzał czcigodnego księdza zdrojem łaski i błogosławieństwem, a przede wszystkim obfitymi darami Ducha Świętego w życiu osobistym i w posłudze kapłańskiej. Szczęść Boże.
Drogi księże Mariuszu, drogi Mariuszu, powiem po prostu tak. Zaczynaliśmy razem kiedyś te ścieżki. Pamiętam, byłeś diakonem, młodym człowiekiem wchodzącym na drogę kapłańską, kiedy sprawowaliśmy Eucharystię w seminaryjnej kaplicy i tam też przewodziłeś grupie kleryckiej, która wchodziła na drogę nowej ewangelizacji. Dzisiaj przewodniczysz szkole w naszej archidiecezji. I to jest piękne, że udało się nam to wszystko wspólnie też w jakiś sposób w naszej archidiecezji rozwinąć. Duża zasługa wszystkich tych, którzy się zaangażowali, ale też i zasługa Twoja, bo rzeczywiście serce swoje poświęcasz tej pracy. Kiedy byłem w Niemczech, widziałem na murze napis: przyjdź do nas, bo u nas msza święta trwa 15 minut bez kazania. Super, w niedzielę teleekspres. Jak rolnik idzie na pole, jak sieje na polu, to on nie powie, a jakoś to będzie i wraca, tylko sieje do skutku. Jak się komuś tak to zepsuje, to ta robi wszystko, żeby go naprawić, bo na drugi dzień chce wyjechać w pole. I ja Ci dzisiaj dziękuję za to, że siałeś do skutku, obficie i nie patrzyłeś na zegarek, bo nie o to chodzi. Komu było za długo, to już na drugi dzień nie przyszedł, proste. Natomiast kto chciał skorzystać, to przyszedł i otworzył serce, bo to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś mówi z serca, z miłości, z oddania i z poświęceniem, z pasją, głosi żarliwie słowo, to da się wyczuć. I dzisiaj z całego serca dziękuję Ci za to, że z serca głosiłeś słowo i byłeś prawdziwym świadkiem Chrystusa. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy pomagali Ci posługiwać tutaj w naszej parafii w czasie głoszenia słowa. Dziękujemy za świadectwa naszych pań, pani Bernatki i pani Oli, za też świadectwo małżeństwa wczoraj z ruchu domowego kościoła, z parafii, w której posługujesz, z medyki. Dziękujemy też za posługę animatorek, trzech animatorek, które posługiwały w czasie spotkań z naszymi dziećmi, z naszą młodzieżą. Tak jak było napisane, rekolekcje wielkopostne, koniec czy początek? Dla Ciebie, księże Mariuszu, w naszej parafii jest to koniec, bo oficjalnie się kończą rekolekcje. A dla nas to jest początek, bo zawsze rekolekcjonista, też pytałeś mnie o to, stawia wymagania, co dalej, co w tej parafii będzie się działo. I już dzisiaj możemy powiedzieć, że za wspólnym działaniem będziemy dążyli do tego, żeby w naszej parafii powstała, kiedyś była, ale żeby na nowo była reaktywowana grupa ruchu apostolstwa młodzieży i nie tylko osób, które będą wyjeżdżać od czasu do czasu na rekolekcje, ale przede wszystkim będą się formować przez spotkania formacyjne w naszej parafii. Myślę, że uda się załatwić w najbliższym czasie animatorów, którzy będą z pobliskich miejscowości do nas na te spotkania przyjeżdżać, no ale też warunkiem jest to, żeby była młodzież, parę osób jest chętnych, ufam i wierzę, że to w jaki sposób się uda zrealizować. Dziękując za trud głoszenia Słowa Bożego, chcemy też prosić Cię o modlitwę w naszej intencji. My obiecujemy naszą modlitwę w Twojej posłudze ewangelizacyjnej i w Twojej posłudze jako proboszcza w parafii. I chcemy Ci życzyć radości z tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Jesteś Jego świadkiem, głosicielem Słowa. Niech ten zmartwychwstały swoim blaskiem napełnia Twoje życie i niech Cię umacnia w tym dalszym przepowiadaniu, głoszeniu Słowa Bożego, abyś był takim, jak jesteś, żarliwym, radosnym, pełnym otwartości kapłanem, sługą Chrystusa. Szczęść Boże.
Ja chciałbym podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie i zaufanie. Wprawdzie znamy się już tyle lat, ale to jest właśnie też wielkie zaufanie zaprosić kapłana do parafii, co on tam powie, czy mi coś nie poprzestawia na tych półkach, jak ja sobie tam układam. Moi drodzy, myślę, że czas rekolekcji to jest piękny czas dla każdego i dla głoszącego i dla słuchających. Wprawdzie różnie to bywa, z czasem też jest różnie, nie zawsze tak długo wychodzi, ale tutaj jakoś taka potrzeba gdzieś. Duch Święty tak chciał widocznie. Myślę, że to dzień ma 12 godzin, natomiast tutaj spędzamy w czasie rekolekcji godzinę, półtorej godziny tak naprawdę z Mszą Świętą. To nie jest tak dużo, powiedzmy sobie szczerze, bo my byśmy czasami chcieli tak wszystko właśnie szybko. Nie da się pewnych rzeczy powiedzieć krótko, szybko, jak sami widzicie, bo trzeba dogłębnie coś poruszyć. Więc życzę, żeby to Słowo Boże, które zostało zasiane w Wasze serca, w glebę Waszych serc wzrastało i owocowało.